Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Krzysztof Polasik. To jest program, w którym dziennikarze omawiają najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Zaczynamy więc od przedstawienia tych wiadomości. Poniedziałek Lech Wałęsa odebrał w stolicy Wielkopolski nagrodę za odwagę. Uroczystości towarzyszył koncert wolności w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zorganizowały fundacje Signum, Reflection i Tu Wielkopolska z okazji przypadającej we wtorek 4 czerwca 35. rocznicy pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów, a także obchodzonego w tym roku 20-lecia Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia obecności w NATO. Wtorek przedstawiciele regionalnych rozgłośni Polskiego Radia wezwali do dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Likwidatorzy wszystkich 17 stacji wystąpili podczas wspólnej konferencji prasowej przed Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jak mówili redaktorzy rozgłośni, Krajowa Rada od stycznia nie wypłaciła 80 milionów złotych z abonamentu. Środa po południu w domu w podpoznańskim Stęszewie znaleziono ciała trzech osób. Małżeństwo, czyli 52-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna, zostało zamordowane za pomocą ostrego narzędzia, a ich 29-letni syn popełnił samobójstwo. Śledczy wyjaśniają okoliczności zbrodni. W czwartek poznańska policja zatrzymała dwie nastolatki, które kilka dni wcześniej brutalnie pobiły swoją rówieśniczkę. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Widać na nim, jak kilkanaście razy uderzają poszkodowaną, między innymi w twarz i brzuch. Sprawczynie to 15 i 16-latka. Sąd zdecydował, że starsza spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, a młodsza trafi do ośrodka wychowawczego. Piątek to koniec kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, o której nie będziemy mówić w tym programie, bo trwa cisza wyborcza. Tak wyglądał tydzień w Wielkopolsce, teraz krótka przerwa muzyczna, a ja za chwilę wracam z naszymi gośćmi.
Nothing is ever put straight. She turns herself around and she smiles. Tydzień w Wielkopolsce.
Jesteśmy już w komplecie. Po mojej lewej Krzysztof Grządzielski, dziennikarz Radia Z i wykładowca UM. Witaj.
Dzień dobry.
A po mojej prawej Jakub Pięta z Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej.
Witaj. Kłaniam się.
To może zanim zaczniemy rozmawiać o tych sprawach ważnych, o najważniejszej dzisiaj rzeczy powiemy. Oglądacie tenis?
No ja przyznam, że nie śledzę tak bardzo uważnie.
Również muszę się przyznać, że nie.
To może ja odpowiem, że tak, żeby było sprawiedliwie. Właśnie zaczął się finał w Paryżu. Iga Świątek gra z Włoszką Jasminy Paolini o tak naprawdę trzecie z rzędu mistrzostwo Rolanda Garrosa. Może być to wielkie zwycięstwo. A że mecze kończyły się czasami w krócej niż godzinę, to będę Państwa informował na bieżąco, bo kto wie, za chwilę może będziemy mieli już mistrzynię. To przechodzimy od tematów. Zaczynamy od wizyty Lecha Wałęsy w stolicy Wielkopolskiej, przyznania mu nagrody za odwagę. Jeden z fundatorów, Jarosław Przyborowski, powiedział, że były prezydent i lider Solidarności był niekwestionowanym i jedynym kandydatem do tej nagrody, a bez niego nie byłoby wyborów 4 czerwca. Nie stalibyśmy się członkami NATO czy Unii Europejskiej. To może pytanie najpierw do Kuby, bo ty byłeś na miejscu, relacjonowałeś to. Takie na rozgrzewkę. Lech Wałęsa zasłużył?
Jeśli Lech Wałęsa zasłużył na Nagrodę Nobla, to myślę, że
tym bardziej na nagrodę
za odwagę także.
Wydarzenie było naprawdę duże, robiło wrażenie.
Bardzo. Koncert sam w sobie, dobór wykonawców, pan Nizio, pan Kuropaczewski, no bardzo przyjemnie się to oglądało, a w zasadzie jeszcze bardziej przyjemnie się tego słuchało. I na pewno atmosfera była taka wyczuwalnie podniosła. Mieliśmy wizytę osoby, którą znaliśmy, przynajmniej ja wcześniej, bo pierwszy raz miałem przyjemność osobiście porozmawiać z Lechem Wałęsą i zawsze takie wydarzenie, gdy rozmawiasz, widzisz pierwszy raz osobę, którą wcześniej znałeś z książek do historii, jest jakimś napięciem pozytywnym.
Było bardzo dużo ważnych gości. Lech Wałęsa jest postacią ważną na pewno cały czas i to było też trochę pewnie przypomnienie, prawda, Krzysztofie?
Tak. No, na pewno było to przypomnienie, też nie na co dzień możemy gościć w Poznaniu Lecha Wałęsę, więc to są takie momenty, gdzie rzeczywiście ta uwaga i to skupienie na nim jest dużo większe niż pewnie też w przypadku mediów warszawskich czy ogólnopolskich, które mają go częściej okazję gościć na swoich antenach, więc myślę, że dla nas tutaj Wielkopolan taka wizyta to jest też takie ważne podkreślenie tego dnia, co prawda cała uroczystość była w przededniu, ale to jednak cały kontekst tych wyborów 4 czerwca nam podkreślał jego wizyta tutaj, no, że to wydarzenie, ten dzień wciąż jest bardzo ważny, że należy go świętować, należy podkreślać, co się stało wiele lat temu i dlaczego to ma znaczenie dzisiaj dla współczesnych pokoleń, które właśnie Lecha Wałęsę być może dopiero poznają w książkach do historii i całą tą historię przełomu 89 roku.
Czy wam się nie wydaje, że ten 4 czerwca w Wielkopolsce nigdy nie był jakąś taką mocną datą? My pewnie kojarzymy jako poznaniacy, przynajmniej mówię tutaj z perspektywy stolicy Wielkopolski, poznański czerwiec, zryw robotniczy. Ten 4 czerwiec gdzieś zawsze się pojawiał, ale dużych uroczystości chyba nie było.
Dużych uroczystości nie kojarzę, ale gdy był 4 czerwca, to akurat robiłem też sondę na ten temat, rozmawiałem z mieszkańcami. Oczywiście dobierałem sobie raczej starszych ludzi, którzy mogli wtedy głosować i no, ich odbiór tych wydarzeń był bardzo jednoznaczny, bardzo silny i bardzo właśnie pozytywny, jako takiego przełomowego momentu.
Tak, 4 czerwca, pierwsze częściowo wolne wybory, bo oczywiście jak Państwo wiecie, część mandatów była z góry przypisana dla PZPR-u i partii satelickich, ale jednak zdecydowanie mieszkańcy Polski wybrali Solidarność, wybrali opozycję antykomunistyczną. Pytanie, czy 4 czerwca powinien być świętem państwowym, a nawet dniem wolnym od pracy, bo no nie oszukujmy się, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, to też pytanie do Kuby, bo ty byłeś na miejscu, że jednak takim tłem i ważnym był też ten apel organizatorów, którzy chcą, aby ta data była właśnie tym świętem państwowym.
Był to bardzo ważny akcent, natomiast ciekawa jest tutaj choćby postawa samego Lecha Wałęsy.
To ja ci teraz wejdę w słowo, bo możemy posłuchać, co Lech Wałęsa powiedział. Na twoje pytanie, jeśli się nie mylę akurat, czy ten dzień powinien być świętem państwowym?
To był kiepski kompromis. Dzisiaj nad tą trudno. To było dobre, ważne. I bez tego nie trudno sobie wyobrazić ciąg dalszy. Ale to nie jest do nauki, to nie jest dobry przykład. I dlatego też ja nie będę przeciwstawiał się, bo chyba nie dam rady. Bo to jednak masy chcą. Tylko że ja jestem ostrożny, ja jestem prosto i proste biorę, to jest dobre. A co?
To pozwalam ci teraz dokończyć wątek.
No właśnie, mi się wydaje, że tutaj Lech Wałęsa się odrobinę nie docenia pod tym kątem, że okej, może ten układ nie był faktycznie najlepszy, może nie był to najlepszy kompromis, ale powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego, jaka była waga tego wydarzenia w kontekście całej polskiej historii, w kontekście tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. A pod tym względem jest to data faktycznie przełomowa i wydaje mi się, że właśnie upamiętnienie jej w taki sposób, żeby to było święto, żeby był silniejszy ten argument, żeby zwracać na to uwagę i żeby do tego często wracać, jest jak najbardziej uzasadniane.
Krzysztof,
no tak, tak. Drugiej takiej daty w tym kontekście nie mamy po prostu, więc to jest naturalne, że 4 czerwca będzie taką, do której no, będziemy myślami wracać, nawet jeżeli tak jak Lech Wałęsa mówił, że to był taki kompromis ograniczony, który być może nie jest warty tego dnia wolnego. Ja myślę, że jest warty. Amerykanie mają swoje 4 lipca, to często niektórzy przywołują, ale jest warte świętować takie obywatelskie święto wśród tych dni wolnych, które mamy w ciągu roku w kalendarzu, które często mają nacechowanie religijne. Dobrze jest mieć też takie święto, które odwołuje się do wartości obywatelskich, do głosowania. Takie święto, które pozwoli nam nie tylko przypomnieć o tym, co działo się na tym przełomie 89 roku, ale też pozwoli odwołać się do współczesności. Może też trochę wśród młodemu pokoleniu dać takie poczucie, że te wybory kolejne, których oni za chwilę będą mogli uczestniczyć, są ważne. Spójrzcie na 4 czerwca, co się wtedy działo, zobaczcie, co się może wydarzyć później. No i że to głosowanie, ten akt samego głosowania, o co my teraz przecież tak zabiegamy, żeby iść na wybory, no jest po prostu ważne. Od tego 89 roku w naszych rękach są decyzje tak naprawdę.
Jest taki stereotyp, że my Polacy lubimy świętować porażki, tak, wydarzenia, które są przykre, trudne. Co o tym myślicie?
Zdecydowanie lubimy świętować porażki. Jest to jakaś, oprócz tego, że martyrologia, my bardzo lubimy czcić taki nasz winkelriedyzm, to jak my się kładliśmy na ołtarzu historii i broniliśmy wartości, bardzo często płacąc za to najwyższą cenę, ale przecież szczególnie my Wielkopolanie wiemy o tym, że mamy w historii też zwycięstwa i no kazus choćby powstania wielkopolskiego, które też jest traktowane po matczynemu, nie oszukujmy się, przez resztę kraju, a przecież jest to gigantyczna wartość. I tak samo no, powinniśmy czcić rzeczy dobre tak samo i przede wszystkim brać nauczkę i doceniać to, że nie bylibyśmy w tym miejscu, że nie mielibyśmy wszystkich wolności, wszystkich korzyści, wszystkich tych swobód, które mamy, gdyby do takich wydarzeń nie dochodziło.
Ja myślę, że pielęgnowanie tych trudnych wydarzeń jest ważne, ale ono będzie tym trudniejsze i mniej będzie z roku na rok świadków poszczególnych tych wydarzeń żyjących, którzy będą mogli nam powiedzieć, jak było. Wtedy to świętowanie tych zwycięstw, tych sukcesów jest po prostu chyba dużo łatwiejsze, dużo radośniejsze i też mam wrażenie, że tego oczekuje coraz to młodsze pokolenie, żeby wyjść już z tego mówienia o tym, co było złe lub jak się poświęciliśmy, ale żeby obok tego, oczywiście z pełnym szacunkiem, uznać, że też w tym narodzie mamy dużo zwycięstw, którymi warto się chwalić, którymi może chwaliliśmy się mniej, bo gdzieś były w cieniu tych tragedii.
Myślę, że jest miejsce i na to pytanie, czy to byłby dzień wolny od pracy. No to już trochę pewnie byłoby skomplikowane.
To wiele było już takich dni, gdzie były propozycje, prawda?
Bo święto zwycięskiego powstania wielkopolskiego nie jest dniem wolnym od pracy.
Nie jest dniem wolnym.
To jest po świętach.
jest po świętach, to byłby rzeczywiście bardzo długi weekend, ale możemy oczywiście tutaj powiedzieć, że ja osobiście uważam, że to mogłoby być dniem wolnym. Nie widzę tutaj jakichś przeszkód, pod warunkiem, że będziemy w stanie odpowiednio ten dzień zagospodarować. To znaczy, że on nie będzie kolejnym dobrym powodem na grilla, czy na przedłużony
czerwiec,
weekend.
Czerwiec, ciepło.
Tak, ale że miasta, samorządy wyjdą z pewną koncepcją, propozycją, jak ten dzień poza uhonorowaniem kwiatami czy jakimiś górnolotnymi przemowami, jak po prostu zejść do poziomu zwykłego obywatela i ten dzień przekuć na taki obywatelsko-edukacyjny sukces. Bo myślę, że tu mamy największy problem w tej edukacji obywatelskiej i w mówieniu o tym, jak ważne są te nasze obywatelskie wybory czy obowiązki.
Zgadzasz się z tym dniem wolnym?
Dla mnie to by nie musiał być dzień wolny od pracy. Nie oczekiwałbym tego. Ważne i tutaj też rola mediów publicznych, żeby te święta były i żeby je podkreślać w jakikolwiek sposób. To nie musiałby być cały dzień wolny dlatego, żeby uczcić pamięć danych wydarzeń. To mogłoby być godzina jakiegoś wydarzenia. To mogłoby być 5 minut, ale w taki sposób, żeby atrakcyjnie to podkreślić. Bo nie chodzi o to, że za każdym razem, jak chcemy coś upamiętnić, no to się nam należy dzień leżenia na kanapie. Tylko tak jak Krzysztof powiedział, chodzi o to, żeby coś z tym zrobić i w jakiś sposób to wykorzystać. I dla mnie to nie wymaga całego dnia, natomiast, tak jak mówię, parę minut, ale w jakiś sposób, żeby przekazać informacje o tym, żeby zwrócić uwagę na to, że były takie wydarzenia i dlaczego one były dla nas ważne.
Tak, ta symbolika jest chyba istotna, bo no, mamy przecież takie dni jak możliwość pójścia 2 godziny z pracy wcześniej, czyli 2 godziny dla rodziny, więc właśnie symbol czasem może jest ważniejszy niż cały dzień, ale podkreślenie znaczenia dnia chyba jest tutaj kluczem. Jeżeli o tym zapomnimy, to ta idea się zupełnie nam rozmyje, tak jak w przypadku innych dyskusji na temat dnia wolnego dla poszczególnych świąt czy wydarzeń.
Trwa pierwszy set w Paryżu. Iga Świątek na razie remisuje. Jest 1-1 w gemach. Trwa walka o mistrzostwo Rolanda Garrosa. A my przechodzimy do kolejnego tematu, który trochę już wywołałeś, Kuba, czyli media publiczne. We wtorek likwidatorzy wszystkich 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, takich jak Radio Poznań, w którym jesteśmy, podczas konwencji na kampusie Morasko wezwali przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego do dymisji. Trwa spór o pieniądze z abonamentu. Możemy posłuchać, co mówili na miejscu sami likwidatorzy.
Wzywamy pana do dymisji. Żądamy pana dymisji. Niech pan w końcu zachowa się honorowo.
Jeżeli my mówimy o okres od stycznia teraz do końca maja, Maciej Świrski winny jest rozgłośniom regionalnym z tytułu nieprzelanego abonamentu blisko 80 milionów złotych. Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna i likwidatorka Radio Katowice. To nie jest tak naprawdę uderzenie w nas, likwidatorów, redaktorów naczelnych tych rozgłośni. To jest uderzenie w zespoły osób, które codziennie przychodzą do pracy, angażują się, którzy są blisko ludzkich spraw, którzy przekazują informacje. To jest uderzenie w naszych pracowników i w ich rodziny.
Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są istotnym elementem obrony Polski przed agresją Rosji. Cezary Wojtczak, Polskie Radio PIK, redaktor naczelny, likwidator spółki. Żyjemy w czasach zagrożenia wojną. To zagrożenie jest realne. Rozgłośnie regionalne natomiast są elementem obrony naszego państwa, a ich wiarygodność i pozycja mogą pomóc w przekazywaniu istotnych informacji dla obywateli.
Koniec zeszłego roku na koncie Radia Kraków było 0 zł i zaciągnięty kredyt w wysokości 1 200 000 zł. Marcin Pulit, likwidator Radia Kraków S.A. w likwidacji. Kiedy ja wszedłem do rozgłośni jako likwidator spółki, na koncie było 80 000 zł, 750 tysięcy zaległości, a za 4 dni do wypłaty wynagrodzenia. Obecnie tych zaległości Radio Kraków ma około 3 milionów złotych. My jesteśmy zobligowani i to robimy. W całym okresie likwidacji realizujemy misję publiczną, pomimo tak ekstremalnie trudnych warunków, w których się znajdujemy.
Wszystko zaczęło się od tego, że Maciej Świrski nie uznał wprowadzenia w stan likwidacji większości mediów publicznych. Cały czas trwa spór o ten abonament. To jest, panowie, duży problem. Może zacznę znowu od Kuby, dlatego że ty masz perspektywę. Pracowałeś w medium komercyjnym, teraz jesteś w telewizji publicznej.
Pracowałem w medium komercyjnym, teraz jestem w telewizji publicznej i szczerze mówiąc, nie przykładam w tym wszystkim wagi do pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o sytuację właśnie likwidatorów, sytuację rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, dla mnie to jest absurdalna sytuacja i dziwne wybiegi z przesyłaniem transz pieniędzy do depozytów sądowych. Te pieniądze potem tam nie trafiają, bo sądy odrzucają to. To jest bulwersujący dla mnie wręcz sabotaż działalności Polskiego Radia, który nie powinien mieć miejsca, szczególnie nie powinien mieć miejsca, jeśli robi to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No to jest jakieś zaprzeczenie normom i zaprzeczenie założeniom tego, czym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna być.
Krzysztof Grzędziowski, ATZ.
Tak, no nie łudźmy się. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to jest organ konstytucyjny. Tak naprawdę Maciej Świrski nie ma w swoich obowiązkach rozważania na temat tego, czy środki z abonamentu powinny zostać przeznaczone, czy nie. One powinny zostać przetransferowane. W żaden sposób nie podlega to dyskusji. To pokazuje taki swoisty kolejny przykład po ostatnich 8 latach, jak można dojść do bardzo patowej sytuacji, w której ktoś stawia się ponad prawem i właściwie w bardzo ograniczony sposób mamy prawne możliwości, żeby z tym walczyć. Tak po prostu.
Tak, bo to jest organ konstytucyjny, więc nie ma za bardzo możliwości nadzoru. Maciej Świrski mówi, wszystko jest proste. Ja wysyłam pieniądze do sądów, idźcie do sądów i zabierzcie pieniądze od sądów.
No tak, tylko
sądy nie przyjmują tych pieniędzy.
Sądy
to jest problem.
Nie przyjmują pieniędzy. Doskonale też wiemy, że ta narracja o tym, że pieniądze z abonamentu to jest swego rodzaju dodatek do działalności rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, no to jest mrzonka, o czym zresztą przedstawiciele, likwidatorzy, redaktorzy naczelni mówili na tej konferencji, jak ważne, jak istotne dla funkcjonowania ich działalności, dla spłacania zobowiązań, dla utrzymania pracowników, a dalej ich rodzin są te środki. Więc to jest taki łańcuszek naczyń powiązanych, że jeden człowiek jest w stanie wstrzymywać ogromne środki, bo mowa jest, jak dobrze pamiętam, o kwocie około 80 milionów złotych. I tak naprawdę w ograniczony sposób Ministerstwo Kultury może działać, tak? Ono wysyła pisma, skargi. Jest oczywiście ten wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu. Natomiast to i tak jest dość patowa sytuacja. No i mam takie przekonanie jednak, że to powiedzenie jednym głosem o tym sprzeciwie likwidatorów rozgłośni regionalnych, no to było takie bardzo ostre postawienie sprawy na wręcz takim ostrzu noża, tak, że jesteśmy już w tak podbramkowej sytuacji, że potrzebujemy też tego wsparcia społecznego, jeżeli to wsparcie ze strony rządowej jest jednak dość ograniczone, nie tyle z ich niechęci, tylko z ograniczonych możliwości prawnych.
To było potrzebne?
Drażni cynizm, bo z jednej strony można się wściekać na to, że media publiczne się zmieniły, można się wściekać na to, czy ma się mniejszą kontrolę, którą rząd teraz, tym bardziej poprzedni rząd i związani z nim politycy, no mają mniejszą kontrolę nad tym, co się dzieje w mediach publicznych, a w zasadzie już je nie mają. I można się na to wściekać, ale musi być straszny cynizm w tym wszystkim, żeby ograniczać pieniądze. Bo po drugiej stronie jesteście wy, radiowcy, dziennikarze, których miesięczne budżety, których rodziny, których byt także jest przez to stawiany pod znakiem zapytania. I to tak naprawdę już nie jest dyskusja, to już nie jest walka o ideę, tylko to jest robienie komuś krzywdy.
Na dziś rozgłośnie działają tylko dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chyba nie zdążyłem wam pokazać. Przy wejściu do studia jest mała tabliczka z informacją o dotowaniu Radia Poznań. Także tak to wygląda w rzeczywistości. Pytanie szersze o media publiczne. Jako osoba, która zajmuje się tym, także mogę powiedzieć chyba naukowo, na uniwersytecie. Jak patrzysz w ogóle na obecnie taki... No to hasło, misja mediów publicznych, czy to w ogóle może być realizowane jeszcze, czy powinno być realizowane?
Znaczy, no przy braku tych środków na pewno ta realizacja może być, to powiedzmy, znacząco ograniczona, prawda, w zależności od możliwości poszczególnych rozgłośni. Natomiast wydaje mi się też, że to, co wybrzmiało na tej konferencji i co warto podkreślać za każdym razem, kiedy rozmawiamy o mediach publicznych, o sposobie ich funkcjonowania, o tym, czy abonament utrzymać, czy likwidować abonament, bo powiedzmy sobie szczerze, że te hasła się pojawiają. pojawiały także wśród dzisiejszych rządzących, no to to jest zawsze to mówienie o tym, że media jednak publiczne to jest pewne dobro wspólne obywateli. Więc jeśli jest to, to czymś dobrem wspólnym dla nas wszystkich, to powinniśmy się o to zatroszczyć tak, jak troszczymy się o inne dobro wspólne w naszym społeczeństwie. I teraz niezależnie od naszych sympatii i antypatii po prostu politycznych, jest to dobro, o które należy się zatroszczyć i zastanawiać się, w jaki sposób o to dbać. Wiadomo, pieniądze są jednym z tych elementów, które oczywiście pozwalają na realizowanie tej misji, o którą pytałeś. I uważam, że ta realizacja misji dzisiaj jest znacznie bardziej możliwa zgodnie z tymi zapisami prawnymi, które funkcjonują, jeśli chodzi o rozgłośnie regionalne czy o polską telewizję, niż to było w ciągu minionych 8 lat. Więc to jest znów taka walka, prawdę powiedziawszy, polityczna o to, jakie chcemy mieć media publiczne. No i powinniśmy jako społeczeństwo takim działaniom jak Maciej Świrski no stanowczo się przeciwstawiać właśnie w trosce o to dobro publiczne.
Jak dziennikarz w Telewizji Polskiej rozumie określenie misja?
Media mają to do siebie, że mamy te media komercyjne, które są nastawione, nie oszukujmy się, na zysk. Jest to biznes, żeby był zysk w mediach komercyjnych. Coś musi przyciągać uwagę, musi trzymać tę uwagę. Oprócz tego są media publiczne. Media publiczne, których zadaniem oprócz tego, żeby ten przekaz był interesujący, on ma mieć też w sobie wartości. On ma mieć takie wartości, jak dawanie głosu każdej ze stron sporu politycznego. Każdemu członkowi społeczeństwa, każdej ideologii, która nie jest obiektywnie, sądowo uznana za szkodliwą, to ma być medium dla wszystkich, to ma być medium, które przekazuje wartościowe informacje i bardziej niż na ciekawość, na utrzymanie uwagi, powinna być nastawiona właśnie na tym, żeby społeczeństwo korzystało z jego obecności. I ja przykładam do tego wagę z tego, ile jestem w Telewizji Polskiej, bo jestem nieco ponad 2 miesiące, widzę, że nie tylko ja, ale także ci, którzy są nade mną, też zwracają na to uwagę, żeby były to rzetelne wiadomości, żeby każdemu dawać głos porówno i przede wszystkim teraz też, żeby dać głos tym, którzy byli niesłyszani przez ostatnie 8 lat.
Szykują się nam zmiany na pewno. Ma powstać nowa ustawa medialna. Czy wyobrażasz sobie połączenie telewizji z radiem? Bo wiemy, że takie pomysły są.
Szczerze, nie miałbym nic przeciwko. Wydaje mi się, że byłoby to w stanie nawet uprościć sytuację o tyle, że wspólny zarząd, o tyle, o ile fachowcy cały czas zajmowaliby się fachowcy od radia sprawami radiowymi, fachowcy od telewizji sprawami telewizyjnymi, ale jeśli chodzi o działanie mediów jako samej firmy, wydaje mi się, że mogłoby to być nawet korzystne.
Radiowcy trochę się tego obawiają, bo wiadomo, zawsze się jednak patrzy, że jest telewizja, jest radio. No, pierwszy ktoś idzie najpierw do telewizji, a potem ewentualnie do radia. Taki jednak trochę większy byt i też trochę biorący większe pieniądze. Zawsze tak było. Więc pytanie, jak byłyby zachowane priorytety? To jest faktycznie realne rozwiązanie?
No, ja bym był jednak skłonny powiedzieć, że taka niezależność chyba byłaby lepszym rozwiązaniem i pozostanie w takiej niezależności właśnie też z tej perspektywy, o której ty wspomniałeś. No już dzisiaj tak to funkcjonuje w systemie medialnym, że z abonamentu telewizja ma dużo więcej środków niż rozgłośnie regionalne.
To trochę jest uzasadnione, bo to są oczywiście technologiczne środki. Środki, tak, które wymagają większych pieniędzy.
Oczywiście tak. Natomiast pytanie, jakby to wszystko miało funkcjonować po połączeniu. Kto za co miałby odpowiadać, jakimi środkami dysponować. Bo założenie oczywiście można powiedzieć, że jest słuszne, tylko jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, zwłaszcza tych finansowych, które tutaj też są zależne od tego, jakie wpływy są po prostu z abonamentu.
Odwrócę? Coś jeszcze?
Popieram także wasze zdanie. Wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, ale oczywiście pytanie nie czy, tylko pytanie jak. I faktycznie, kto miałby pełnić jaką rolę i też, żeby formy nie straciły na swoim wyrazie, bo żeby się nie okazało, że zaraz ludzie od telewizji zaczną robić radio, które ma zupełnie inną specyfikę i dziennikarz telewizyjny nie będzie w stanie zrobić dobrego newsa radiowego.
Bo pytanie jest właśnie, z jaką perspektywą idzie zrobić materiał na przykład, tak? Czy on nagrywa z myślą o telewizji, czy o radiu? Dokładnie. Czy o tym i o tym? To pewnie nie zawsze się da połączyć.
A i tutaj kwestia doświadczenia. Ja uważam, że nasz zawód jest zawodem, który jest w 100% zawodem empirycznym i budowanym na bazie doświadczenia, więc na pewno z doskoku dziennikarz telewizyjny nie zrobi tak dobrego materiału radiowego jak radiowiec z wieloletnim doświadczeniem.
No i też jest inna specyfika jednak branży radiowej, branży telewizyjnej czy internetu po prostu, więc wydaje mi się, że ktoś, kto zarządza jednak dobrze, jak jest w tej już bardzo wąskiej niszy radiowej, telewizyjnej, po prostu ekspertem. To troszeczkę jest chyba większym atutem, jeżeli ktoś na przykład wychodzi z radia i zarządza radiem, niż ktoś, kto wychodzi z telewizji i na przykład musi się nauczyć tej specyfiki radia, radiowego świata. I odwrotnie, to jakby można porównywać do poszczególnych po prostu rodzajów mediów. Więc znów to, co powiedział Kuba, wydaje mi się, że idea całkiem może i słuszna, tylko do dyskusji.
To możemy w tym miejscu zamknąć ten wątek. Trochę sobie odpoczniemy. Pójdzie muzyka. Ja tylko jeszcze państwu powiem. Jest 3-2. Dużo się dzieje w Paryżu, bo Iga Świątek najpierw była przełamana, a potem doszło do przełamania powrotnego. Tak jak powiedziałem, 3-2 w pierwszym secie.
I don't need you now.
Tydzień w Wielkopolsce.
Proszę Państwa, 4 do 2 już jest w Paryżu, za chwilę może być 5 do 2, więc może do 16 mecz się nie skończy, ale wygląda na to, że Iga Świątek idzie po trzeci z rzędu tytuł Rolanda Garrosa, a my rozmawiamy z dziennikarzami o tym, co działo się w Wielkopolsce. W studiu, przypomnę, jest Jakub Pięta, Telewizja Polska, oddział Poznań.
Kłaniam się ponownie.
I Krzysztof Grzędzielski z Radia Z. Przechodzimy do kolejnego tematu. W czwartek poznańska policja zatrzymała dwie nastolatki, które kilka dni wcześniej brutalnie pobiły swoją rówieśniczkę. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Widać na nim, jak kilkanaście razy uderzają poszkodowaną, między innymi w twarz i brzuch. Sprawczynie to 15- i 16-latka, także ten wiek jest dosyć niski. Sąd zdecydował, że starsza spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, a młodsza trafi do ośrodka wychowawczego. Krzysztof Grzędzielski, pytanie do ciebie. Takich wydarzeń wydaje mi się, że ostatnio jest dosyć dużo.
No jest sporo, jest rzeczywiście sporo i to zawsze tak rodzi trochę pytania o to, co się z nami dzieje, prawda? Czy tej agresji jest więcej, czy po prostu fakt, że wypływa coraz więcej takich spraw do mediów powoduje w nas to wrażenie, ale też mam takie zawsze poczucie zdziwienia, że osoby, które dopuszczają się tego typu działań, no chcą to nagrywać, prawda? Bo te nagrania zazwyczaj nas bulwersują najbardziej i wzbudzają taką ogromną emocjonalną niezgodę na to, co się uwidoczniło na tym nagraniu. I tu z tym pobiciem dziewczynki miałem dokładnie takie samo przekonanie, jak bardzo gdzieś no, ktoś nie myśli o tym, jakie mogą być też konsekwencje nie tylko samego czynu, ale też skąd jest potrzeba w ludziach, żeby tego typu rzeczy uwidaczniać, nagrywać i później publikować.
Podobne odczucia?
Młodzież jest niedojrzała w tym wieku i ciężko się o tym mówi, bo na dobrą sprawę oni się bawią w gangsterkę. To jest zabawa w gangsterkę i w gangsterce też często było tak, że to nie jest nagrywanie, żeby to wrzucić w internet, żeby to sobie śmigało.
To pewnie wypłynęło.
To jest wrzucane w internet, gdy coś nie wypali i wtedy zaczynają się problemy. To jest coś, żeby się pochwalić przed kumplami czy koleżankami z tego samego środowiska, w tej samej bańce i tam może to w jakiś sposób imponować. Natomiast my się powinniśmy zastanawiać, dlaczego to może imponować i jakie są wzorce teraz dla młodzieży, że bo te zachowania, one nigdy się nie rodzą same z siebie. One zawsze są w jakimś stopniu naśladownictwem. I powinniśmy się mocno przyglądać temu, kogo naśladuje młodzież, że do takich rzeczy dochodzi. A faktycznie tych sytuacji jest dużo i młodzież, która jest pozostawiona sama sobie, naprawdę potrafi zachowywać się w sposób straszny. Tym bardziej, że niedojrzałość nakłada się tutaj na bardzo silne emocje, na okres dojrzewania, na bardzo silną presję emocjonalną, którą dzieciaki przeżywają w tym wieku i może się to kończyć naprawdę znacznie gorzej niż nawet tutaj.
Mi się od razu przypominają te filmy tak zwanych patostreamerów, czyli nagrywanie, wypuszczanie w sieci patologicznych zachowań skrajnie, bicia, picia alkoholu i jeszcze przyjmowania za to pieniędzy, bo ktoś, kto to ogląda, wpłacał pieniądze. To kompletnie dla mnie niezrozumiałe, szczerze mówiąc.
No, ale to jest może właśnie odpowiedź na to, skąd taka potrzeba, prawda? Jednak nawet nagrywania wzorce dla własnego, tak, środowiska, dla własnych znajomych, no wzorce, tak jak Kuba powiedział, czerpana choćby z internetu.
Zobaczcie, jaką popularnością cieszą się teraz w Polsce gale freakfightowe. Coś, co jest Nie zawsze, tam są czasami elementy sportowe, ale nie ukrywajmy, kto to widział, ten wie, że w głównej mierze chodzi tutaj o tani show, o obrażanie się. Ja jestem wielkim fanem sportów walki, swego czasu trenowałem judo i to uwielbiam, ale w tych walkach także nie ma tego elementu sportowego przeważnie. To jest młócenie się, to jest bezmyślna i agresywna przemoc, a dzieciaki to oglądają, właśnie o to chodzi.
To wyjaśnimy słuchaczom, bo ten termin freak fight może być niezrozumiały. To ma być walka na podobnych zasadach jak w sporcie profesjonalnym, ale występują ludzie znani, no właśnie skąd?
Celebryci.
Ale także patocelebryci.
Tak, jak się ogląda te konferencje prasowe, w cudzysłowie powiedzmy zapowiadające te walki, no to tam właściwie chyba idea jest taka, kto głośniej na drugiego nakrzyczy i najwięcej naprzeklina na drugiego i na zmyśla najróżniejszych
słów. Czym w niego rzuci.
Tak, czym w niego rzuci, czym obleje. Czyli no właśnie to tanie show, o którym mówi Kuba, za którym się nic nie kryje i chyba mam takie też przekonanie, no trafia właśnie do nastolatek najbardziej, tak? Nie mam raczej przekonania, żeby osoba, która, nie wiem, ma 50-60 lat z lubością oglądała tego typu scenę.
Problem i to ogromny problem, chcę zwrócić też waszą uwagę, jest na tym, nie będę rzucał nazwiskami, ale że właśnie gdy to się zaczynało, gdy ten trend raczkował, to byli faktycznie praktycznie sami patocelebryci, środowisko polskich kanałów gamingowych, które później zaczęły się brać za powiedzmy ten dorosły content, a teraz do tych patocelebrytów zaczynają dołączać znani aktorzy polscy. Zaczynają dołączać sportowcy do tego środowiska, czy byli sportowcy. I to jest przerażające, bo to są ludzie, którzy powinni być odpowiedzialni, to są ludzie, od których oczekujemy tego, że oni będą pełnić rolę jakiegoś autorytetu społecznego, a zaczynają się zabierać za coś, co jest, nie ukrywajmy, po prostu bardzo niskie.
Najgorsze jest to, że tak mi się wydaje, że my generalnie wiemy, że problem jest. Wiedzą to Wielkopolanie. Możemy zresztą posłuchać, bo sondę zrobił nasz reporter.
Wzbiera w człowieku jakaś taka bezsilna złość, jak ktokolwiek nad kimkolwiek się znęca.
Ja nie jestem w stanie oglądać takich rzeczy. Widzę fragment i odwracam wzrok.
Do czego to doprowadziło?
Dzieci nie mają co robić.
Jezus, no to jest to. Młodzież puszczona luzem, dosłownie bez opieki.
Coraz więcej takich sytuacji można zobaczyć. Zdarza się tym bardziej w szkole. Ja miałam taką sytuację, znęcanie się, wyzywanie. Nie wiem do końca, co mam o tym myśleć, bo mam poczucie, że tak naprawdę jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi w moich ust, jako młodej osoby, to młodzież nie zmierza w dobrym kierunku.
Ludzie, którzy to wrzucają, też pewnie chcą zgarnąć jakieś lajki, ale to raczej dla atencji.
Na pewno. Wydaje mi się, że chcą rzeczywiście z takich filmików uzyskać fame.
Rodzice, myślę, że widząc takie materiały, będą swoje dzieci bardziej pilnować, żeby czasem w takie towarzystwo nie wpadły.
Czy to przypomina trochę tę aferę związaną z Galerią Poznania? Tam była fama, że wchodzą gangi małoletnich, terroryzują wręcz sprzedawców, klientów, okradają, nagabują.
No to jest jakiś kolejny wymiar czy inna odsłona tego problemu, bo tam też nagrania przecież się pojawiały. Tutaj też pojawił się taki głos w tej sądzie, że jedna z osób nie może na to patrzeć i odwraca głowę. Ja przypomnę, że w tej sprawie związanej z pobiciem nastolatek policjanci bardzo mocno podkreślali, że na przebieg tego zdarzenia wpływ na pewno miało to, że nikt nie zareagował, tak? Ja z jednej strony się nie dziwię oczywiście, że mamy dużą obawę reagować w takich sytuacjach, gdzie widzimy jawne przykłady agresji, no ale jednak nie oczekuję tutaj, że osoba starsza wejdzie między dwie bijące się osoby, ale no nie dam sobie powiedzieć, że w centrum Poznania, gdzie to miało miejsce, nie było osoby, która w miarę sił i w młodym wieku byłaby w stanie te dwie dziewczyny od siebie dzielić.
Jesteśmy ludźmi, boimy się, jest to w 100% normalne, że czujemy strach i że boimy się wchodzić w takie sytuacje, ale to, że wejdziemy i będziemy rozdzielać te osoby, nie jest wcale jedyną metodą tego, żeby zareagować. Najprostsze, co możemy zrobić, wybieramy numer alarmowy, mówimy, że jest taka sytuacja. Jeśli ktoś się boi wejść w tę sytuację, strach jest jak najbardziej zrozumiałą emocją, ale nie wolno być obojętnym i nie wolno obojętnie przechodzić. Trzeba zrobić cokolwiek.
Tak, nawet zasygnalizowanie, to może być jakaś rada też dla nas, naszych słuchaczy w takich sytuacjach, zasygnalizowanie, że dzwonimy, to co mówi Kuba, na policję, czy zwrócenie uwagi, że to widzimy, w niektórych powoduje już lęk i skłonność do przerwania takiego agresywnego ataku, oczywiście nie u wszystkich, ale u niektórych będzie to już wystarczającym narzędziem, żeby po prostu zareagować.
To jest dobra puenta, bardzo krótko, bo sobie też obiecaliśmy jeszcze ten wątek, co się dzieje z wizerunkiem Poznania. Cały czas nie działają koziołki, mają być może naprawione do końca czerwca. Jest zamieszanie wokół logo, które nie podoba się poznańskim radnym i to z różnych opcji, żeby nie było. Jest dużo takiego właśnie zamieszania wokół tego logo. Teraz pojawiła się wypowiedź, że to tak naprawdę była propozycja. Miasto ma pecha, że po prostu spada na nie kolejne jakieś takie zdarzenia, które są niefortunne i źle wpływają na wizerunek miasta.
Kurczę, wydaje mi się, że jeśli chodzi akurat o logo, to problemem jest... To, gdy miasto chce coś zrobić tak samo z siebie i później się okazuje, że to może być nie do końca trafiony pomysł.
Bo to była niespodzianka, to nie było konsultowane.
Dokładnie,
prawda?
To nie było konsultacji, nie było szerokiego omówienia tego, z czym Poznań będzie się identyfikować i jak ma się identyfikować. I ja wam powiem szczerze, że w momencie, gdy ja pierwszy raz zobaczyłem to logo, to ja myślałem, że to jest żart. Ja naprawdę sprawdzałem drugi raz, czy dzisiaj nie jest przypadkiem 1 kwietnia, bo byłem kompletnie zaskoczony i to było dla mnie z czapy.
Ale mi się wydaje, że miasto trochę się tego spodziewało. Może my nie do końca przekazaliśmy, że to jest faktycznie jakaś tylko propozycja. Prezydent Poznania od początku mówił, że tu mogą być jakieś jeszcze prace, zmiany. Oddajmy głos na chwilę Jackowi Jaśkowiakowi.
Czeka nas oczywiście jeszcze dyskusja, pewnego rodzaju być może korekty pewnych elementów. Coś, co jest nowe, pewnie będzie budziło emocje. Rozpoczynamy ciekawą dyskusję i pokazujemy ten Poznań w pięknej odsłonie, również graficznej.
Trwa ciekawa dyskusja, ale ona chyba zmierza w jednym kierunku.
No tak, w kierunku tego, czy to jest w końcu logo, czy nie. A jeśli nie, to można było od początku informować najpierw media, społeczeństwo, propozycja nowego logo, a nie... Zobaczcie to nowe logo. Ja myślę, że jednak komunikacyjnie to nie zagrało i pytałeś, czy to jest pech. Ja myślę, że pecha to można mieć, jak się wyjdzie na dwór i nie weźmie się parasola, deszcz spadnie. Natomiast tutaj no, mówimy o osobach, które mają płacone za to, jak komunikują do społeczeństwa, za to, jak myślą na temat strategii, więc można oczekiwać od tego, że robią to w sposób dobry lub nie. No i mamy prawo oceniać. Jeżeli rzeczywiście był to przyczynek do dyskusji, to raczej też nie rozumiem, dlaczego z taką pompą było to zaprezentowane na konferencji Impact, która bądź co bądź jest taką konferencją no, wyjątkowej skali w Poznaniu i randze, co jak rozumiem miało też podkreślić znaczenie tego wprowadzenia nowego logo.
Co jest znamienne i co mnie też zszokowało, zwróćcie uwagę właśnie, że to logo zostało pierwszy raz pokazane na Impakcie, czyli z założenia gościom, ważnym Oczywiście. Osobom, które przyjechały do Poznania, nie poznaniakom. A poza tym możemy mówić, że to jest propozycja. Okej. Mi się wydaje, że to jest troszkę naciągane, bo z drugiej
Takie
strony...
Takie tłumaczenie się teraz.
Z drugiej strony sytuacja. Zostały wydane gigantyczne pieniądze. Nie mówię, że nieracjonalne, że nieracjonalna była kwota za zaprojektowanie logo. Kampanie wizerunkowe potrafią tyle kosztować w przygotowaniu. Oczywiście. Natomiast jeśli to jest propozycja, to co ma się zmienić? Widzieliśmy, że mogą być różne warianty tła tego logo, ale ten symbol sam sobie był tak silnie broniony i to w takim razie, jeśli to jest tylko propozycja, to gdzie są pozostałe propozycje? Nie trzyma mi się to wszystko całości.
Taki trochę grobelizm, że brakuje konsultacji przed tym, podejmujemy ważne decyzje dla mieszkańców.
Tak, chociaż no, tu bym był ostrożny z tymi konsultacjami, bo to myślę, że ile par oczu, tyle będzie opinii.
Na pewno tak.
Więc trudno byłoby chyba dojść do porozumienia, nie będziemy przecież robić miejskiego referendum na temat tego, jak ma wyglądać logotyp Poznania. No, po to też wybieramy właśnie w wyborach władze, żeby określone decyzje podejmowały. No a tutaj chyba po prostu to komunikacyjnie nie do końca zagrało ze strony miasta. miasta zarówno dla mediów, dziennikarzy, dla gości Impaktu, jak i dla po prostu poznaniaków, którym być może nie do końca wyjaśniono, wytłumaczono czy podkreślono ten aspekt, że to propozycja, a nie nowe logo. Zresztą jeżeli wprowadza się nowe logo, od razu tego samego dnia też w mediach społecznościowych zmienia się zdjęcia profilowe, no to trudno też określić to jako propozycję, tak? No więc i czuję tutaj jakąś próbę wyjścia z sytuacji, gdzie rzeczywiście w całym kraju o tym logo mówiono, o tym, czy ono jest dobre, czy niedobre, i pytano właśnie ludzi, mieszkańców, ekspertów, co o tym myślą, no i zdania były podzielone.
Krótka puenta.
Jeśli to była propozycja, to ja z niecierpliwością czekam na kontrpropozycję.
Ja z niecierpliwością czekam na kolejny program. Wam bardzo dziękuję za dziś. Krzysztof Grządzielski, Radio Z,
Wodowca.OM.
Jakub Pięta, Telewizja Polska, Oddział Poznań.
Dziękuję serdecznie.
I jeszcze krótki raport z Paryża. Iga Świątek gra z Włoszką Paolini. Jest 6-2. Pierwszy set wygrany, w drugim secie 1-0 dla Polki. Przypominę, trwa tak naprawdę walka o trzecie zwycięstwo w Paryżu, rok po roku.